Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym wieczorze. Kapłanem być, kapłaństwo, powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego, oddanie się Panu Bogu i ludziom, dla ludzi, służyć Bogu i ludziom. I to jest właśnie kapłaństwo, to jest również pójście za głosem powołania w życiu konsekrowanym. Poświęcić się, konsekrować się dla Boga i dla ludzi. Ponieważ, proszę Państwa, dzisiaj przygotowujemy się do pielgrzymki naszą na Jasną Górę równocześnie. Tak, do tej, która jest matką kapłanów, wychowawczynią powołań kapłańskich, może właśnie do Matki Najświętszej. Znana pieśń śpiewa ojciec Mariusz Małkiński, autor tej pieśni. Na pewno ona i nam odpowiada. Odpowiada, pokazuje właściwie, jakie nasze życie związane z Matką Najświętszą. Niech to będzie nasza modlitwa też. I zapraszam też do rozmów. Najpierw będzie rozmowa z pewnym kapłanem, jeszcze nie mówię z którym, tak? I później my możemy się modlić o powołanie kapłańskie i zakonne, ale możecie też Państwo mówić, co wy robicie, żeby budować Kościół, wspólnotę Kościoła. Wspólnota Kościoła, to znaczy wszystkich ochrzczonych, czyli zjednoczonych z Panem Jezusem. On jest głową tej wspólnoty, czyli Kościoła. Jak my budujemy duchowo ten Kościół, co my robimy, żeby ten Kościół rósł w Polsce i w świecie. Teraz byliśmy w Stanach Zjednoczonych znowu na spotkaniu z rodziną Radia Maria i muszę powiedzieć, że rodzina Radia Maria jest bardzo aktywna. To są ludzie wierzący, ludzie kochający Pana Boga, Kościół i ojczyznę naszą. I tam pięknie działający, dawający dobre, piękne świadectwo. Sytuacja jest inna. Tam też myślałem, że dzisiaj połączę się. Telefonowałem parę razy do moich współbraci, którzy pięknie pracują. Myślałem, że uda mi się z nimi porozmawiać, ale nie udało się zdobyć połączenia. Tak, ale dzisiaj też będzie rozmowa. Najpierw oddajmy się Matce Bożej.
Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Tam, gdzie radość wieczna jest, wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest, wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe. Ja także często miewam je, więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.
Państwa, i już jesteśmy połączeni z gościem dzisiejszym. Tak. Przepraszam, bo jeszcze coś szukam w internecie w międzyczasie. Mamy gościa na antenie. Ksiądz misjonarz, kapłan misjonarz, kapłan archidiecezji lubelskiej, przez wiele lat był w Afryce. Chyba w Zambii, jeżeli dobrze pamiętam, i w Republice Południowej Afryki. A teraz w Polsce, musiał przyjechać do Polski, bo problemy zdrowotne. Wiecie, że niejednokrotnie misjonarze stamtąd wracają ze zniszczonym zdrowiem, muszą przerwać misję. Tam są różne choroby, między innymi malaria. Tak, może coś, niecoś dowiemy się. Kapłan archidiecezji lubelskiej. A teraz można go zobaczyć w Warszawie raz po raz. Tak na biało ubrany, w białej szacie kapłańskiej. Tak, i między innymi prowadzi, tak można spokojnie, ja to nazywam, to jest ewangelizacja uliczna. W Polsce to jest rzadki przypadek, ale tak bywa w różnych krajach. Zresztą kapłan, misjonarz, człowiek, który kocha Chrystusa, chce go głosić na różne sposoby. Na różne sposoby i w ten sposób. Jak ludzie nie przychodzą, to on wychodzi do ludzi. Witam serdecznie, ksiądz Jerzy Garda. Taki z brodą siwą, prawda? Tak, no, jak mędrzec. Kiedyś to na wschodzie był starec, czy coś tak się mówiło, a ten starszy, i on był bardzo szanowany. Szli do niego, żeby mądrość zdobywać. Tak, jest ksiądz. Zapraszamy, proszę księdza. Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Witam bardzo, bardzo serdecznie ojca Tadeusza i wszystkich ojców, wszystkich pracowników Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz wszystkich słuchaczy w tej chwili Radia Maryja w Polsce, w Europie i na całym świecie. Tak. Bardzo dziękuję za tą możliwość.
Proszę księdza, kiedy się zaczęło kapłaństwo? Może, czy mogę pytać, parę pytań zadać, może
bardzo
tak?
Oczywiście.
Proszę księdza, kiedy ksiądz postanowił zostać kapłanem i co tak skłoniło księdza? Na pewno niewygodne życie, patrząc na księdza, życie takie, no, abnegata, człowieka, który gdzieś na misjach był w Afryce i tutaj też skromnie żyje bardzo.
Co? Mogę tak powiedzieć, że moje kapłaństwo wymodliła mi moja mamusia, świętej pamięci, już Albina. Natomiast na kształtowanie mojego właśnie powołania wpłynęli księża, szczególnie katecheci, ksiądz proboszcz Marcel Mrozy, który w tym czasie, kiedy ja byłem dzieckiem, był proboszczem w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny właśnie w Chełmie Lubelskim i oczywiście księża katecheci w szkole podstawowej, a później w szkole średniej. W szkole średniej chyba najbardziej właśnie przyczynił się na pewno też modlitwą, ale właśnie swoją postawą wspaniałą kapłańską ksiądz Czesław Szuran, który w szkole średniej już o klasie ósmej, to wtedy była ósma klasa, to był
od ósmej klasy szkoła, była szkoła średnia, tak.
Była szkoła
czyli
średnia,
pierwsza,
liceum,
pierwsza.
Właśnie, najbardziej można powiedzieć wpłynął na moją decyzję. Oczywiście ta decyzja później była jeszcze utwierdzana, ale to były takie początki, kiedy właśnie poważnie pomyślałem, ósma klasa, kim będę w przyszłości, że będę po prostu księdzem. I oczywiście to się kształtowało w międzyczasie. Później musiałem wyemigrować, żeby skończyć szkołę średnią do Lublina. Tam też był ksiądz Andrzej Pikulski, też bardzo wspaniały kapłan, katecheta, do którego chodziliśmy na katechezę przy kościele katedralnym. Oczywiście inni księża też tak samo, katecheci, wpłynęli na właśnie moją decyzję, żeby zostać księdzem. To, żeby na misję pojechać, to już taka pierwsza myśl przyszła w seminarium, ale myślałem, że to może po prostu taka zachcianka chwilowa. I myślę sobie, nawet miałem zamiar taki, żeby może z seminarium diecezjalnego przyjść do jakiegoś zakonnego, gdzie kapłani mogą wyjeżdżać na misję, ale wtedy akurat wyszła Filei Donum encyklika, gdzie wiadomo było, że księża diecezjalni też mogą wyjeżdżać na misję.
Czy może ksiądz powiedzie, co to jest to właśnie ta organizacja? Ksiądz po łacinie nazwał, prawda?
To była encyklika papieża pozwalająca...
Tak, tak. Ale później powstało też takie zorganizowane to, prawda? I też i chyba też się nazywało tak, nie?
Tak, to było filidoniści, czyli księża diecezjalni, wyjeżdżający właśnie na misję. Nie księża zakonni, tylko księża diecezjalni. I tak sobie pomyślałem, jeżeli ta myśl będzie mnie nadal nurtowała, to po skończeniu seminarium poproszę księdza biskupa, żeby wyjechać na misję.
Rzeczywiście, a który to był biskup?
Ksiądz biskup Pylak.
I on święcił księdza?
Pylak. On by święcił mnie też tak samo po śmierci księdza biskupa Kałwy. Ja byłem diakonem, ostatnim diakonem, który usługiwał właśnie księdzu biskupowi Kałwie, później wyjechał na wakacje został odwołany na Wieczną Wartę do domu ojca. I później jako wikariusz kapitulny ksiądz arcybiskup Bolesław Pylak udzielił święceń kapłańskich. No to już 47 lat temu. Ale,
tak ale szybko jak, minęło, co?
O, bardzo szybciutko, ale powiem tak, przeżyłem już, no wiadomo, 47 lat to już kawałeczek życia, ale jeżeli by się te czasy wróciły, ten czas wrócił 53 lata temu, kiedy już po maturze, zdanej maturze, trzeba było już konkretnie decydować, właściwie no jeszcze przed zdaniem matury, to tak samo zamkniętymi oczami bym wybrał, tak samo jak przed 53 laty. Właśnie kapłaństwo i to właśnie moją diecezję, seminarium mojej archidiecezji lubelskiej. Dla mnie cały czas to, że zostałem księdzem kapłanem, pierwsze, jak wspomniałem, zawdzięczam swojej mamusi, ona to wymodliła. A druga rzecz dla mnie pozostaje zawsze, jest i chyba pozostanie tajemnicą. Dlaczego ja akurat zostałem wybrany? Dlatego, że spośród kolegów ministrantów, tak dwóch, byłem pewien, że oni pójdą do seminarium, mniej więcej z mojego wieku, prawda? Nie poszli. Poszli na inne studia, są wspaniałymi mężami, ojcami, założyli rodziny, prawda? No, okazuje się, że nie mieli powołania do tego, żeby księżmi kapłanami zostać. I właśnie dla mnie, mówię, to jest pierwsze, oczywiście dar niesamowity dla mnie od Pana Boga, dlatego, że ja po prostu no przy swoich, można powiedzieć, no jakichś uzdolnieniach, tak nie widziałem się, najmniej można powiedzieć, byłem podatny, czy po prostu najmniej nadawałem się do tego, żeby właśnie zostać księdzem, ale słyszałem ten głos, byłem jemu posłuszny, zawierzyłem Matce Najświętszej i okazuje się, że właśnie z Bożą pomocą, z pomocą Matki Najświętszej, bo tak, wszystkie moje placówki, oczywiście razem z moją parafią urodzenia, gdzie byłem chrzczony, narodzenia Najświętszej Marii Panny, wszystkie były później w ciągu całego mojego kapłaństwa pod wezwaniami Matki Najświętszej. Także pierwsza moja parafia w Borowie nad Wisłą, Matki Bożej, to była teraz będzie święto Matki Bożej z Góry Karmel, prawda? Także później też tak samo następna parafia w Puławach Matki Bożej Różańcowej. Następna parafia w Kraśniku, wprawdzie Kościół Świętego Ducha, ale na terenie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do z Afryki, jak wyjechałem, no to też tak samo była pod wezwaniem pierwsza misja Mulilansolo w Zambii. To była też tak samo pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny. Także wszelkie, wszystkie właśnie no, moje placówki misyjne, a i gdy przyjechałem do Południowej Afryki, to też tak samo misja Matki Bożej z Lourdes, najstarsza na tamtym terenie, ustanowiona w 1888 roku. Także właśnie chciałbym tak powiedzieć dzisiaj, w tym czasie, kiedyśmy decydowali ja i moi koledzy, których na pierwszym roku było 50, zgłosiło się, później jeszcze było 8, 9 kandydatów z zakonów, Marianie, jeden kapucyn i jeden grekokatolik. To było na 60, nie były łatwe, łatwa można powiedzieć decyzja, chociaż dla mnie była bardzo prosta, łatwa i te głosy, które no, do mnie dochodziły i pośrednio, i bezpośrednio, co ty na głowę upadł, co komuniści, to w ogóle tracisz wszelkie życiowe szanse. Ja mówię, a szansą dla mnie najwspanialszą, najpiękniejszą będzie kapłaństwo. I tak jest przez już 47 lat.
Tak, proszę księdza, to ile lat ksiądz był w Polsce i wyjechał? Ile lat kapłaństwa?
Ja 14 lat.
Czyli już taki, można powiedzieć, już no, tak. Dojrzalszy kapłan.
Tak, bo,
i to nie taki świeży.
Ja zgłosiłem się na wyjazd do Afryki, bo tam już moi koledzy byli wcześniejsi z dietyzjalni. Zgłosiłem się po 4 latach kapłaństwa. Już jak byłem w Kraśniku, ale arcybiskup Pylak powiedział, słuchaj, nie, jeszcze bo jedziesz, w tym roku nie pojedziesz, popracuj jeszcze w diecezji, w przyszłym roku cię puszczę. Tak, bo tylko jednego księdza, no w tym roku już mówię, mam księdza, który prosił i go wysłam na misję, ciebie puszczę za rok. Pojechałem za rok, mówię, a słyszałem, że kogoś innego już pozwolenie dał. Więc mówię, no nie, jeszcze tych. I tak 10 lat minęło, zanim od pierwszego zgłoszenia wyjechałem na misję. Musiałem się uzbroić w cierpliwość, ale właśnie później księdzu arcybiskupowi podziękowałem właśnie za to, że mnie puścił nie wtedy, kiedy ja chciałem wyjechać, tylko wtedy, kiedy on zadecydował, bo zupełnie inaczej by się moje losy właśnie chociażby na pierwszej misji w Zambii potoczyły. Być może nie byłoby tej dzisiejszej rozmowy, być może w ogóle już byłbym w domu ojca, nie byłoby mnie. A tak właśnie 20, można powiedzieć 4 lata, troszeczkę z przerwami na
misjach w Afryce.
Tak, w Afryce właśnie przepracowałem. Też z przerwą troszeczkę właśnie ze względów zdrowotnych, prawda? Ale
proszę księdza, dobrze, a ksiądz zaczął w którym kraju najpierw?
W Afryce. W Zambii. Już moi koledzy byli, prawda?
Tam później... w Zambii był kardynał
Kozłowiecki, tak, znałem
prawda?
Go osobiście, oczywiście, jak najbardziej, tak. Później właśnie, gdy wróciłem tutaj do Polski, pani doktor z kliniki chorób zakaźnych w Lublinie poradziła, żeby na teren malaryczny nie wracać, mówi, bo jeszcze drugi taki przypadek, mówi, i do piachu po prostu, tak mi wprost powiedział.
Malaria, tak.
Tak, i malaria i jeszcze inne choroby, tak. Powiem, po malaryczne. Ale właśnie, no, wiedziałem, że są tereny w Afryce, gdzie nie ma malarii i właśnie akurat taki biskup Ndlovu przyjechał w tym czasie do Polski, jeździł po diecezjach, właśnie między innymi do arcybiskupa Pylaka też, prosił o kapłanów do pracy w swojej diecezji, gdzie miał 15 misji, a tylko 5 miejscowych kapłanów właśnie. I ja jednym z nich byłem, który właśnie pojechał do jego diecezji po oczywiście leczeniu w Polsce.
To była Republika Południowej Afryki, tak?
Republika Południowej Afryki, tak.
Ale proszę ojca, czy proszę księdza, jak no właśnie, no ksiądz przyjechał do Zambii, znał ksiądz już język?
Ja znałem angielski, a tam no wszyscy, którzy była z nas 3 księży i 2 panów świeckich, 2 misjonarzy świeckich, żeśmy pojechali do taki, na taką misję w buszu, oczywiście afrykańskim, gdzie tam uczyliśmy się języka Kibemba. Bo akurat...
Jak się nazywa ten język?
Kibemba.
Tak. To jest język jednego z tych plemion.
Jeden z 15 oficjalnych języków
w Zambii,
a różnych narzeczy i języków razem, tych narzeczy, języków obcych, tych miejscowych z narzeczami było 72.
A ludzi ile?
Ludzi gdzieś 24 miliony w Zambii. Kraj 2,5 razy większy jak Polska. Gęstość zaludnienia niewielka, prawda, w porównaniu z Polakami.
A klimat?
Klimat gorący. Taki
tropikalny. Wilgotny
też tak samo, tak. Wilgotny, tropikalny klimat. No właśnie dlatego mnie tam zaatakowała, że tak powiem, na samym początku już malaria. 3 lata tam, można powiedzieć, wytrwałem. I no później, gdy już tak było zagrożenie dla nie tylko dla zdrowia, ale życia, więc samolot na emergency i do Polski. Ale właśnie, no, dziękować Panu Bogu, wyszedłem z tego obronną ręką. Już, no, takie były prognozy, że już gdzie tam, nawet tutaj w Polsce nie bardzo będę zdolny do takiej normalnej pracy na parafii, już nie mówiąc o wyjeździe na misję. Ja ciągle myślałem, bilet miałem powrotny, że wrócę z powrotem do Zambii po kuracji właśnie w Polsce. No ale właśnie tak się złożyło, że biskup Ndlovu potrzebował do swojej diecezji Umzimkulu w południowej Afryce, gdzie są również ojcowie Paulini, właśnie w afrykańskiej z kolei Częstochowie. Właśnie tam pojechałem i tam już no 20, można powiedzieć, jeszcze jeden lat przepracowałem. Takie dla nas kwestie decyzjalnych było minimum przepracować 6 lat w kraju misyjnym. Ja tak modliłem się, żeby chociaż tych 6 lat właśnie wytrzymać na placówce misyjnej, w kraju misyjnym. A okazuje się, że Pan Bóg swojej dobroci, Matka Najświętsza, która mnie broniła i obroniła, ocaliła nie tylko z tej chorobowego niebezpieczeństwa śmierci, ale również i później w południowej Afryce, że kilka razy byłem w takim bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci i napadnięty po prostu. I przeżyłem, bo Zambii...
A przez kogo napadnięty?
Przez tamtejszych tubylców. Tak, byłem porwany też tak samo. No, tam jak przychodzą w południowej Afryce, gdy przychodzą pod groźbą pistoletu, prawda, pistolet wymierzony we mnie, dawaj kluczyki do samochodu, no to pół biedy, masz jeść. Tylko oni wiedzą, że wtedy nie będę bierny, tylko policję zawiadomi i przynajmniej będzie policja tam taktycznie po piętach deptać, prawda? A tak jak porywają właśnie razem z kierowcą, czy nawet pasażerami pod groźbą broni, no to mają wszystko, prawda? Wyjeżdżają, ujeżdżają gdzieś w jakieś odludne miejsce, zabijają kierowcę, czy też pasażera drugiego i mają wszystko, kluczyki, wszystko, nikt ich nie ściga, rzucą w przepaść. Tam po kilku dniach, po tygodniu czasu to z człowieka zostaje tylko szkielecik taki. Później mrówki, jeszcze resztę, do tego nie wiadomo do kogo należący. No, mi się udało, nawet ze statystyki z tych porwanych 5% przeżywa. Ja byłem wśród tych 5%, którzy przeżył porwanie. Dwa tygodnie później w diecezji Marian Hill, podobnej sytuacji był ksiądz czarny, Afrykańczyk, zaatakowany i on nie przeżył, jego zabili. Także no taka rzeczywistość pracy misyjnej. Jeżeli niebezpieczeństwo nie od jadowitych owadów czy gadów, płazów, no to właśnie od ludzi no w południowej Afryce tak było. Tym bardziej właśnie, że wtedy jak byłem na kursie, to przed wyjazdem na misję, to właśnie Południowa Afryka miała taką renomę niezbyt dobrą. Była najniebezpieczniejszym krajem na świecie pod względem bezpieczeństwa, znaczy w czasie pokoju, nie w czasie wojny, gdzie najwięcej było zabójstw, ciężkich zranień i gwałtów. Właśnie Południowa Afryka miała najwięcej. I chyba teraz też nie jest krajem bezpiecznym.
Czyli Republika Południowej Afryki, tak?
Tak.
Ale jeszcze do Zambii powróćmy. Aha. Proszę księdza, w Zambii był też obecny biskup pomocniczy toruński diecezji, ksiądz biskup Józef Szamocki na misjach też.
No ja się z nim nie tego... Zależy w jakim
rejonie.
W jakim rejonie, to kraj 2,5 raza jak Polska, prawda?
Tak. Ale tylko tak pewno... wspominam, że też był.
Bardzo, biskup, bardzo dobrze właśnie.
Arcybiskup Przykucki go ściągnął z powrotem do Polski. No i tu został.
No to ma dużo doświadczenia właśnie też tak samo z pracy misyjnej, nie tylko w Polsce właśnie, ale i w kraju misyjnym, jakim Zambia jest. No to taki właśnie typowy kraj.
A co było takiego trudnego? Czy co było takiego, co, no chyba bardzo dużo rzeczy takich, których u nas nie ma, prawda? Księży mało, prawda?
Księży mało, odległości duże. No chociażby tutaj w Zambii to była parafia misyjna. Było 35 kaplic, nas było 3 do obsługi i na długości około 160 kilometrów, taka odległość jak z Warszawy do Lublina i mniej więcej szerokość jakieś 35-40 kilometrów. Nas było właśnie 3 do obsłużenia właśnie takiej parafii misyjnej. 35 kaplic w terenie było. No to staraliśmy się, żeby...
To byli wszyscy polscy księża?
Tak, wszyscy polscy księża byli. Jeden już świętej pamięci, ksiądz Rysio Dziura, już on pochodził z Biłgoraja. Właśnie już...
To wszyscy byli z diecezji lubelskiej? Wszyscy?
Nie, jeden był z innej diecezji. Także a nas dwóch było właśnie z diecezji lubelskiej. Inny ksiądz był, właśnie trzeci ksiądz był z innej diecezji.
I co robiliście tam? Bo u nas to wiadomo, duszpasterstwo, wiadomo jak jest, jak to jest, jak to jest.
Myśmy kontynuowali
i katecheza i to.
Tak. Myśmy kontynuowali pracę naszych poprzedników już, bo myśmy nie zakładali parafii misyjnej ani kaplic w terenie. Już można powiedzieć, przyjechaliśmy na gotowe. Czyli tą wiarę, którą oczywiście ci, którzy byli ochrzczeni, już umacnialiśmy ich wiarę, ale ich dzieci i też tak samo byli katechumeni, którzy no, zainteresowani, czyli poganie, zainteresowani, właśnie można powiedzieć poganie, wyznawcy religii tamtejszych, miejscowych. Byli zainteresowani właśnie, żeby dołączyć do kościoła katolickiego, no bo wiadomo, byli też tak samo i protestanci, pastorzy, ale właśnie ci, którzy byli zainteresowani, no to był okres oczywiście przygotowania do przyjęcia chrztu, okres katechumenatu, 2 albo 3 lata, w zależności od tego, jaki kto był gorliwy, jak się szybko nauczył katechizmu i tak po prostu głównych prawd wiary. No i że uczęszczał, praktykował to już jako jeszcze katechumen, właśnie przychodząc czy przyjeżdżając, jak myśmy przyjeżdżali właśnie z obsługą do kaplic w terenie. A tak żeśmy tych, którzy byli już, że tak powiem, gotowi, przeszli egzamin, żeśmy chrzcili, prawda? Dzieci to chrzciliśmy niezależnie od pory, można powiedzieć, roku. Natomiast dorosłych, to dorośli byli chrzczeni zazwyczaj właśnie w stacji misyjnej w Wielką Sobotę.
Tak, to było Zambia, a Republika Południowej Afryki, podobna praca?
Podobna praca, z tym, że mniejszy teren, ja byłem sam na misji, 5 kaplic tylko miałem w terenie, ale też dosyć teren rozległy, ponieważ do jednej z kaplic musiałem dojeżdżać 120 km w jedną stronę, 30 km było tylko asfaltem, a resztę 90 km po buszowej afrykańskiej drodze. Oczywiście miałem samochód odpowiedni z napędem na 4 koła, bo też w porze suchej to łatwo było przejechać. Natomiast właśnie w porze deszczowej, kiedy w prostej linii, można powiedzieć, było łatwo dotrzeć do kaplicy, tak zwana outstation, do kaplicy w terenie, ale była droga nieprzyjezdna. Była taka kaplica, że miałem traktor i traktorem jechałem, zostawiałem traktor i dalej z katechistą 10 kilometrów jeszcze trzeba było pieszo wędrować, prawda, żeby do tej kaplicy dotrzeć, bo tam byli po prostu, były wioski, byli ludzie i wszystkich żeśmy obsługiwali. No, zazwyczaj po przyjeździe do takiej kaplicy pierwsza była spowiedź. Ja zajmowałem się spowiedzią. Natomiast katechista te sprawy, można powiedzieć, takie no, formalne, że tak powiem, załatwiał. On też tak samo prowadził, nauczał, prawda, pierwsze nauczanie. Później ja spowiadałem, była zazwyczaj oczywiście msza święta, ja mówiłem po angielsku, on tłumaczył to na miejscowy język Zulu, prawda? Podobnie zresztą było i też tak samo w Zambii, jak była właśnie język Chibemba. Oczywiście inny, zupełnie inny język niż Zulu, prawda? Zulu inny niż Chibemba, a inna zupełnie konstrukcja tych języków była też tak samo w porównaniu do naszych, do tych języków europejskich. Ale z Bożą pomocą wszystko szło uczynić, wszystko szło jakoś.
Tak, ale właśnie, proszę księdza, czy mieliście ubezpieczenie, leczenie?
Nie.
Jak tam z tymi sprawami?
Nie było ubezpieczenia. Jeżeli, załóżmy, no wiadomo, staraliśmy się tak, żeby tutaj przed wyjazdem na misję, żeby zadbać o zdrowie. O zdrowie właśnie, tak? Czyli wszelkie badania przejść, żeby nie było żadnych wątpliwości. Natomiast tam na miejscu nie było żadnego ubezpieczenia w Zambii. Jeżeli były jakaś nagła potrzeba, no to jedyny był szpital taki, który mógł, jeżeli chodzi o operacyjne sprawy, jakieś poważniejsze, no to Lusaka, 600 kilometrów od nas był. Natomiast w południowej Afryce, tam, no, pamiętamy pierwszy przeszczep serca w Kapsztadzie, dr Bernard, i jeżeli chodzi o zdrowie, o opiekę zdrowotną, poziom służby zdrowia, w ogóle medycyny bardzo wysoki, z tym, że tam nie byliśmy ubezpieczeni. Był ubezpieczony tylko biskup diecezji, bo po prostu każdy na własny rachunek, na własne ryzyko, prawda? Nie można było ubezpieczyć, bo po prostu było za dużo, trzeba by płacić, prawda? Była obsługa, można powiedzieć, taka lokalna, państwowa w razie jakiegoś niedyspozycji takiej poważniejszej zdrowotnej, ale trzeba było wtedy płacić, czy za jakiś zabieg, za operację i tak dalej. Tak. No takie warunki były.
Środki były skromne. Skąd mieliście?
Skromne, oczywiście. To znaczy tak, jakieś można powiedzieć tak, było, w Zambii, można powiedzieć, wszystkie środki były pierwsze z diecezji i druga rzecz, trzeba było też we własnym zakresie też, no każdy miał właśnie jakieś możliwości i zdobyć te środki. Natomiast w południowej Afryce to też tak samo były można powiedzieć tak 10% od ludzi, prawda? Te grosiki, te właśnie, które oni składali czy na tacę, czy w jakiejś innej formie, czy w kancelarii. Oczywiście dziękowaliśmy, prosiliśmy, ale oni tak więcej, o wiele więcej dostawali poprzez takie projekty, chociażby jak miałem taki projekt dla dzieci osieroconych po rodzicach zmarłych na AIDS. 250-300 dzieci dostawało 20 kg mąki kukurydzianej na miesiąc. Znaczy dostawała rodzina, która te dzieci przygarnęła, prawda?
To znaczy, bardzo, ile na jednego dziecka wypadało tej mąki?
20 kg mąki kukurydzianej, ale to właśnie taka ilość, załóżmy, że tak rodzina mogła, że tak powiem, no pierwsze dziecko nie tylko wyżywić, ale mogła, załóżmy, tę mąkę użyć, bo tak, nie dawaliśmy pieniędzy, tylko właśnie mąkę, że mogła ta rodzina użyć po prostu, no, czy na zamienić na inne, że tak powiem, środki żywnościowe i tak dalej. Także, a pieniążki, no, zdobywałem właśnie od moich przyjaciół Polaków w Birmingham w Anglii. Bez ich pomocy też tak samo moja praca byłaby tak samo w Zambii i później przez następne lata w Birmingham, w Południowej Afryce byłaby, można powiedzieć, no bardzo, bardzo mizerna. A tak nie tylko mogłem przeżyć, jeszcze inne projekty, takie jak wodę, właśnie wywiercić studnię głębinową, prawda, czy inne projekty, pieniążki do kupna samochodu, prawda, razem z decyzją właśnie zdobyć środki, więc dzięki temu można było. I wiem, że na pewno słuchają w Anglii Polacy, tam Radio Maria dociera, więc bardzo, bardzo serdecznie im właśnie dziękuję. Oczywiście była też tak samo pomoc w Polsce, kiedy przyjeżdżałem na urlop, też tak samo księża, koledzy zapraszali mnie, żeby o misjach mówić. Zazwyczaj no była możliwość właśnie wsparcia przy wyjściu przy kościele, prawda? I właśnie no dzięki tej właśnie pomocy Polski i z zagranicy właśnie mogłem i zdobyć, że tak powiem, samochód też tak samo, bo żeby było się czym poruszać, prawda? Bo tak, Proszę Ojca, może tak być. Transport jest bardzo ważny właśnie w tych krajach misyjnych, że bez samochodu nie ma po prostu tak, możliwości, tak. Nie ma pracy. W jednym miejscu może być, załóżmy, ziarno czy mąka kukurydziana, w drugim miejscu właśnie ludzie głodni, potrzebujący pożywienia. Jeżeli nie ma transportu, nie ma czym przetransportować, to w jednym miejscu mąka zbutwieje, a w drugim ludzie umrą z głodu. I dlatego właśnie transport jest, czyli sprawny samochód jest też właśnie takim bardzo, bardzo ważnym właśnie na terenach misyjnych. Zresztą, proszę Ojca, podobnie właśnie jest mój w Polsce. Oczywiście ja tak mam na myśli media katolickie, gdzie właśnie w jednym miejscu mogą być wiadomości, w drugim ludzie na całym terenie głodni prawdy, głodni Bożego Słowa. Jeżeli nie będzie czym przetransportować tego Słowa Bożego do nich, no to wiadomo, umrą bez, można powiedzieć, to Słowo zdezaktualizuje się, znaczy po prostu nie Boże Słowo, bo ono zawsze jest aktualne, ale w każdym razie nie dotrze do tych ludzi, właśnie, którzy są głodni Bożego Słowa. I właśnie te media katolickie, czyli Radio Maryja, jest fenomenem. Nie tylko w skali tutaj Polski, Europy, ale i świata.
Księże misjonarzu, właśnie, bo tam były media katolickie? Mogliście korzystać?
Nie było. Był tam ojciec dominikanin, który próbował w południowej Afryce właśnie stworzyć takie media. Ale wiem, że ogromne trudności, przeważnie finansowe i też tak samo formalne, miał także do mojego wyjazdu wyjechałem w 2012 rok, to jeszcze nie słyszałem, żeby te media właśnie udało mu się, że tak powiem, uruchomić.
A strona, powiedziałbym, taka laicka, ma media.
A tak, oczywiście, że tak.
No właśnie,
tak,
tu są. Tak samo. Wszędzie. To samo się powtarza. Ale proszę księdza jeszcze, tu jest potrzeba też zrozumienia wielu, żeby takie media były. No tu jest u nas też fenomenem rodzina Radia Maryja. Iluś ludzi...
To jest też fenomen.
Tak.
I dlatego...
Dlatego to istnieje. Tak. Dlatego to istnieje.
Tak, ale proszę księdza...
Ale jeszcze jedno, jeżeli nie przerywam. W każdym razie, a tu w Polsce ksiądz przyjechał. Ja poznałem księdza chyba jak była sprawa telewizji Trwam.
Tak, proszę Ojca, bo
tak.
Ja
i właśnie ksiądz, zobaczyłem ksiądz, kapłan w białej sutannie.
Przed krajową radio,
z paroma osobami. Z transparentem. Mówię, coś niesamowitego. Kto to jest? A później wiem, że ksiądz był tam, gdzie była sześciokolorowa zrobiona sztuczna taka instalacja na Placu Zbawiciela,
Natomiast można powiedzieć, pierwsze szlify zdobywałem jeszcze na krakowskim przedmieściu, ale to już końcowe. Natomiast tutaj przed Krajową Radio Telewizji i proszę Ojca, ja byłem jeszcze wtedy za granicą, nie było mnie w Polsce, kiedy właśnie usłyszałem z Radia Maryja, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odrzuciła ojca właśnie prośbę o miejsce na multipleksie. I tak sobie pomyślałem, nie można tego siedzieć tylko, a jak do Polski przyjechałem, myślę sobie, nie można tego zastawić, tylko patrzeć, co się działo. Tak sobie pomyślałem, taka myśl mi wpadła, żeby zrobić właśnie transparent i stanąć przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. I właśnie tak zrobiłem. Taki pierwszy mój transparent było tak, żeby ludzi informować. Prawda? Radio Maryja i Telewizja Trwam mądrością, sercem i płucami dla Polski, Europy i świata. To był jeden z pierwszych transparentów. Później drugi też tak samo, ponieważ właśnie no, miałem doświadczenia z apartheidem jeszcze w Południowej Afryce, bo jeszcze byłem za czasów apartheidu. Więc tak, stop religijnemu apartheidowi, stop łamaniu praw człowieka wierzącego w Polsce XXI wieku. I tak dla Telewizji Trwam i Radia Maryja na multipleksie cyfrowym. Właśnie. Takie oczywiście inne jeszcze były transparenty. W tej chwili tutaj nie mam ze sobą, prawda? Także właśnie modlitwą tak sobie pomyślałem, że nie można tego wobec tej odmowy przejść obojętnie, bo widziałem jeszcze za komuny, a to było właśnie no też wiele ludzi w tych władzach, które decydowały, no byli właśnie no potomkowie czy też ci, którzy
oczywiście, tak.
W komunizmie.
Ich dzieci, wnuki i tak dalej. Tak.
Wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Tak samo jak doświadczenie miałem z Afryki, że nie ma rzeczy niemożliwych. Z Panem Bogiem, z mocą, z Matką Bożą, nawet w momencie, gdy człowieka zaatakują, że nie ma po ludzku szans przeżycia, no to przychodzi moment, załóżmy, to nie od człowieka. Naprawdę, nie od człowieka zależy. Jak ma żyć, to będzie żył. Jak Pan Bóg powie, chodź już, bratku, do tego, już wystarczy tutaj twojej pracy, no to koniec, idzie człowiek, prawda, nie? Ale właśnie miałem doświadczenie, że nie ma rzeczy niemożliwych, które by przez różaniec nie dały się właśnie wyprosić. Zresztą miałem właśnie takie doświadczenia w misji Matki Bożej z Lourdes właśnie w Południowej Afryce, gdzie ja jako białemu człowiekowi w kraju apartheidu, no, żeby zwyciężyć kogoś, kto wiele krzywdy, szkody i materialnej, i nie tylko, wyrządzał misji, no to było rzecz niemożliwa. A właśnie chwyciliśmy się za różańce i no ten, który mnie chciał zabić, później no Pan Bóg go odwołał właśnie do tego, do wieczności, prawda? No, ponieważ ja mu wcześniej tak przestrzegałem, no nie, ponieważ był ochrzczony, prawda? Nie walcz z Panem Bogiem, bo ja nie znam takiego przypadku, żeby ktoś walczył z Panem Bogiem, został przy życiu, prawda? No i później jak Pan Bóg zdecydował, że on no, ma odejść spośród żyjących, prawda? No to oskarżyli mnie do najwyższej władzy kościelnej o czary, prawda? Nie? Że ja załóżmy nogo tego. Ale widziałem właśnie, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy się chwyci za różańce, ludzi zmobilizuje. I tak właśnie z taką myślą właśnie stanęliśmy przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. 2,5 roku i proszę bardzo, telewizja oczywiście, nie tylko my, od nas się myśmy publicznie pierwsi upomnieli się publicznej przestrzeni o Telewizję Trwam. Po nas myśmy stanęli, to była też, ja nie zdawałem sobie sprawy, to była pamiętna data 23 sierpień, bo jest wiadomo, co był Ribbentrop-Mołotow, ten rocznica, ale później dopiero właśnie, no, bardzo dobrze, że i episkopat upomniał się właśnie telewizję z Wam i wszyscy, załóżmy, dziennikarze i naprawdę
tak,
ludzie.
Proszę księdza, i właśnie, ale ksiądz w różnych miejscach był, między innymi też z ludźmi pod sądem, jak byliśmy sądzeni na wniosek,
ojca,
na zaskarżenia Watchdoga, prawda? z ludźmi, tak, z ludźmi właśnie. Bo... I pod Krajową Radą też ludzie przyszli, prawda? Ludzie przychodzą. To są jacyś bardzo ofiarni ludzie, czują sprawę.
Naprawdę wspaniali ludzie. Niektórzy już przeszli do wieczności i za nich codziennie się modlę, a tych, którzy jeszcze do tej pory razem ze mną stoją i modlą się, bo mianowicie takie trzy, można powiedzieć, punkty. Pierwszy to właśnie pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. No to telewizja Trwam na multipleksie jest i na pewno absolutnie nie ma mowy, żeby ktoś czy Radio Maryja usunął. Druga, ponieważ jak się zakończyła, żeśmy dziękczynną mszę świętą odprawili u sióstr w kaplicy, siostry służebnice Bożego Mistrza, chyba tak. Tak, na ulicy tam, no, gdzie jest siostry Faustyny Kościół. Oj, zapomniałem, jaka w tej chwili ulica tam. Tam niedaleko skwer kardynała Wyszyńskiego. I później żeśmy, myślę sobie, przeszli na plac Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Pomyślałem sobie, Panie Jezu, tutaj jesteś znieważany i wyszydzany przez pomnik homoseksualistów, czyli właśnie tą tak zwaną tęczę, prawda, nie? I też tak samo, no, mając to doświadczenie już i z Afryki, ale i właśnie tutaj już z Warszawy, myślę sobie, będziemy modlić się, żeby to koromysło, to hańba dla Warszawy i dla Polski została stamtąd zabrana, tak samo jak została tam ustawiona, prawda? Myśmy w ogóle przeciwni byli jakiejś przemocy, podpalaniu, czy załóżmy tego. Nie tą drogą, absolutnie. Chociaż mówili nam, że słuchajcie, szkoda waszego czasu tutaj i tak to jest i pozostanie, prawda? Dlatego, że były, można powiedzieć, z tych petycji, które ludzie i z Warszawy, i z różnych dzielnic, i z Kościoła Najświętszego Zbawiciela, były petycje, żeby właśnie tą tak zwaną tęczę usunąć stamtąd, no, bo to to była hańba, prawda, dla Warszawy. To można było książkę już z tych petycji właśnie spiąć. I mówimy, co wy, szkoda waszego czasu. Ale mówimy, my mamy, państwo mają swoją ekonomię, a my mamy swoją ekonomię. I było tak, żeśmy stanęli 23 czerwca 2014 roku. A z uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 2015 roku o godzinie 23 przyjechał dźwig, to koromysło zabrał, oczywiście te wszystkie, załóżmy całą konstrukcję tej tak zwanej tęczy i do tej pory nie ma. I żeśmy po prostu później przenieśli się przed, pan Trzaskowski tak zwaną deklarację LGBT, czyli właśnie o deprawacji dzieci w szkołach podpisał właśnie, więc żeśmy też tak samo przeszli z modlitwą właśnie przed ratusz. Mianowicie, żeby modlitwą i petycją oczywiście do niego skierowano, bo też list otwarty był do niego napisany, żeby wycofał się z tego. Była też tak samo była też tak samo zebranie, że tak powiem, no pikieta taka właśnie przed Krajową Radą, nie przed Krajową Radą, tylko przed ratuszem warszawskim. Ale właśnie też jeden z takich naszych banerów, prawda, głosił tak, czy Polska jest już obozem koncentracyjnym dla cielesnych, duchowych, moralnych i psychicznych, zbrodniczych eksperymentów na polskich dzieciach, młodzieży i rodzinach przez ideologów gender i agresorów LGBT+, tak jak Auschwitz był miejscem zbrodniczych, pseudomedycznych eksperymentów na osobach więźniów przez niemieckich oprawców? Tak, no staraliśmy się jakoś do ludzi właśnie, do przychodniów też tak samo docierać. Też jako taka edukacja uliczna mamy nadal wiele transparentów ukazujących właśnie czy śmiercionośny program ideologii właśnie ten gender, prawda? No i dziękować Panu Bogu właśnie później jak te marsze, że tak powiem, najpierw były czarne te marsze, prawda, później dwa lata temu to będzie
później te marsze z błyskawicami.
Właśnie z błyskawicami, gdzie też żeśmy wtedy byli przed atakowany był kościół, bazylika Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, więc też tak samo byliśmy właśnie z modlitwą, z różańcami i z transparentem, więc później właśnie sprzed ratusza przenieśliśmy się, że właśnie żeby wynagradzać Panu Jezusowi właśnie za te bluźnierstwa, za te szyderstwa. I ponieważ wiem, że w wielu kościołach, chociaż nie we wszystkich, w Warszawie były nabożeństwa ekspiacyjne, ale nie było ekspiacyjnego publicznie. Jak Pan Jezus był publicznie znieważany, to tak logicznie powinno być. I właśnie tam już jesteśmy od 30 października 2020 roku i też, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego tutaj akurat stajemy. To właśnie jest nasz transparent, głosi tak. Ekspiacja publiczna za profanację bluźnierstwa, świętokradztwa, obelgi, parodowanie mszy świętej, zatpiny z wiary wierzących Polaków, za szyderstwa z naszego najlepszego Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszej najświętszej Panienki, Matki Bożej Częstochowskiej na tak zwanych marszach równości i w innych okolicznościach poprzez agresorów totalitarnej ideologii gender i członków społeczności LGBTQ publicznie na ulicach i placach polskich miast. Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Trójmiasto, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław, Zielona Góra i innych miast dokonane. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, nie bądź na nas zagniewany na wieki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad Warszawą, nad całą naszą ojczyzną polską. Amen. Właśnie to, ta ekspiacja. Oczywiście zazwyczaj ta nasza modlitwa to jest przed bazyliką zawiera różaniec, koronkę siedzia Bożego i właśnie suplikacje śpiewamy właśnie jako wynagrodzenie Panu Jezusowi właśnie za te zniewagi, szyderstwa, za te jak to się nazywało, wojna, nie wojna, tylko te uciekło mi.
Dobrze. Proszę księdza, tak. Dużo już mówiliśmy, na pewno byłoby jeszcze bardzo, bardzo wiele. Czy możemy tak zrobić, że ja bym na razie, zobaczymy, czy da mi się tak połączyć później, ewentualnie, jeżeli ktoś zatelefonuje, dobrze? Słuchacze znają. Może zrobimy, czyli w dalszym ciągu misję. już nie w Afryce, ale w tak. Polsce. Wiem, że ksiądz wyjeżdża tak. też z posługą do Anglii raz po raz. Także ksiądz jest bardzo, bardzo czynny i bardzo oddany no, ewangelizacji cały czas.
To, proszę ojca, właśnie jeszcze to, co ojciec na samym początku powiedział, właśnie taka ewangelizacja uliczna. Mianowicie, oprócz tego, że stoimy, to ja jeszcze sobie chodzę z transparentem, na sobie mam też baner i słowa Pana Jezusa. Tak kilka z nich przeczytam właśnie. Jezus mówi, pokutę czyńcie, nawróćcie się i uwierzcie w Ewangelię. Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus pyta, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, w Warszawie, w Polsce, gdy przyjdzie? Później tak. Dla młodzieży. Fajne, załóżmy, jak sobie wchodzę do tramwaju, czy do tego, do metra. Homo sapiens, nie gap się w smartfon, jak sroka w kosz. Chwyć za różaniec i połącz się z niebem, prawda? O takie właśnie te. Ja jestem, Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemnościach, będzie miał światło życia. Mogę powiedzieć, że z tych właśnie ludzi, którzy no, zainteresowali się, żeby porozmawiać i tak dalej, mam taką grupkę już właśnie, którym się co miesiąc spotykamy. Zazwyczaj w kościele świętego Stanisława, tam u księdza Popiełuszki, prawda? I sobie spotykamy właśnie z tych ludzi, którzy odpowiedzieli na te słowa Pana Jezusa właśnie w czasie tej ewangelizacji ulicznej, prawda? Ja sobie na baner na siebie, różaniec w ręku i słowa Pana Jezusa.
A kiedy spotykacie się, bo gdyby ktoś chciał dołączyć?
A bo to środa, zazwyczaj środa, godzina 17, pierwsza środa miesiąca. Teraz jest przerwa, lipiec i sierpień, pierwszą środę września można. Tak. Od godziny 17.
Dobrze.
Pierwsza środa każdego miesiąca. Pierwsza środa każdego miesiąca, godzina 17 przy właśnie kościele świętego Stanisława.
Dobrze, to przerywnik, utwór Nie ma kapłaństwa bez krzyża.
Kapłaństwo jest krzyżem znaczone, bo kapłan go stale nieść musi.
Cierpienie z Chrystusem złączone, świat zbawiony z grzechu duszy.
Kapłaństwo jest Bożym darem, wyrosłym z krzyża Chrystusa.
Krzyż swój do chwały prowadzisz, Ty Chryste, co lud Twój poznają.
Serdeczną miłością im darzysz, umacniaj ich swoją mocą.
Kapłaństwo jest Bożym darem, wyrosłym z krzyża Chrystusa. Kapłan jest Bożą winnicą, naczyniem do łas czerpania. Kapłaństwo jest tajemnicą, ofiarą miłości Pana.
Pomnażaj szeregi, Panie. braciom swym będą oddani. I tobie zawsze wiernymi.
Kapłaństwo jest Bożym darem, wyrosłym z krzyża Chrystusa. Trud trudnych wybraniem, melodią serca co wzrusza.
Lech zorganizował akurat wykonanie tego utworu. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chce zwrócić się do księdza Jerzego Gardy, którego słyszeliśmy, bardzo proszę, zapraszam teraz serdecznie. Przed chwilą były telefony na tym utworze, po prostu przerwało coś. Proszę, proszę księdza.
Ojca, ja ojca słyszę bardzo dobrze. Jeszcze chciałem właśnie powiedzieć,
ale, mianowicie... ale mamy telefon, czy odbierzemy?
Dobrze.
Możemy odebrać?
No bardzo proszę, oczywiście.
Zobaczymy, czy tutaj ten akurat wyjdzie. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz zawsze, kto mówi skąd?
Aleksandra Zalesna. Witam czcigodnego naszego ojca, dyrektora i księdza Jurka, ponieważ Bogu niech będą dzięki za to, że mi było dane być na manifestacji za telewizją Trwam z moim banerem i rozmawiałam bardzo króciutko, bo tam wiele osób chciało, ale podziękowałam księdzu Jurkowi. Wspaniała postać, wielka osobowość, szlachetna, która broni i dzięki takim kapłanom my wzrastamy. Ojcze dyrektorze, można by było dużo mówić, ale po prostu chcę jeszcze innym dać po prostu linię wolną, żeby się wypowiedzieli. Także dziękuję z całego
serca. Pięknie. Pani Olu, a skąd pani telefonuje?
Leśna.
A, pięknie. Dziękuję serdecznie.
Tak, byliśmy, mam ten baner, mam jeszcze... To jest 2 metry na 1,40 m bodajże i zostawiłam go w biurze u nas, także mamy tą relikwię, bo to jest dla potomnych, jak my odejdziemy, niech wiedzą, żeśmy walczyli o wszystko. Ale tak jak ksiądz Jurek powiedział, nie tylko jest wielki tutaj w Polsce, ale jest znany na całym świecie. I ojcu dyrektorze, całuję kapłańskie ręce ojca dyrektora i księdza Jurka za to, że jesteście tacy wielcy rycerze. Boże, Bóg zapłać za
niech Pan Jezus błogosławi, Bóg zapłać. Księże Jerzy, czy jakieś słowo, czy odbieramy telefon następny?
Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, ale właśnie to bardziej ojcu dyrektorowi się tak, należą niż mnie. My teraz jesteśmy już, można powiedzieć, służy nieużyteczni. I jeszcze tak jak ojciec na początku jeszcze wspomniał, przed sądem. Myśmy jeszcze za czasów mieli troszeczkę doświadczenia, bo przed sądem administracyjnym, jak była sprawa o tą karę 50 tysięcy nałożoną na telewizję Trwam za mówienie prawdy, to już im też wtedy modlitwą neutralizowali moce, można powiedzieć, diabelskie. I również kiedy tak brutalnie ojciec Tadeusz został zaatakowany poprzez sąd, poprzez Watchdoga, tą instytucję, prawda, i ojciec Jan, i pani Lidia Kochanowicz, więc no to nie można było nic inaczej, nie było,
przepraszam,
nie mogło
bo się
być
boję,
innej,
bo się boję,
naszej
bo
postawy.
Księży kochany, bo telefonują i się rozłączą, bo to jest
tak,
jakieś...
Dobrze, mogę, dobrze,
dziękuję.
To już
proszę, Radio Maryja, słucham.
Dobrze.
szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Kto mówi skąd?
Z Teresa z Kraśnika. Witam ojca dyrektora. Pozdrawiam. I pozdrawiam ojca misjonarza Jerzego Gardę, który właśnie zawsze po spotkaniu mnie podwoził do domu, pod dom. Pozdrawiam ojca serdecznie. Całuję ręce kapłańskie.
Księdze Jerzy.
Bóg zachwać. Dziękuję pani Teresa. Właśnie po spotkaniu rodziny Radia Maryja, bo ja tak, mimo że jestem w Chełmie, ale zazwyczaj na spotkania właśnie Radia Maryja przyjeżdżam do Kraśnika, bo tam spędziłem najpiękniejsze lata, można powiedzieć, swojej pracy kapłańskiej, 11 lat w Kraśniku. I teraz też tak samo w najbliższą niedzielę wybieram się do Częstochowy też z Kraśnikiem. A panią Teresę bardzo oczywiście pamiętam i wszystkie inne panie, które tak zatroskane są właśnie łącznie z panią przewodniczącą koła.
Księże, odbieramy następny telefon, dobrze? Dobrze. Przepraszam, że ja tak urywam, bo żeby nam nie przerwały. Proszę, Radio Maria, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków, amen. Kto mówi skąd?
Ewa Maria z Warszawy. Pozdrawiam księdza
Jerzego,
dyrektora, księdza Jerzego. Ksiądz mnie pamięta, Ewa Maria proponował, żebym ten baner zostawiała u siebie w domu, ale marunku wtedy nie miałam. Ale chciałam powiedzieć tak, pierwsza sprawa to była ulica Żytnia, gdzie zaczynała Żytnia, tak, świętości święta Faustyna i dzięki temu, że była pikieta, wreszcie tam są pasy. A nigdy tam nie było pasu, więc jest bezpiecznie przechodzić przez ulicę. I bardzo się cieszę, że księdza słyszę. No ja zaczęłam chodzić na msze w Rycie Rzymskim, trydenckie, ponieważ tam nie przyjmuje się panensa na rękę. A jeszcze mam taką serdeczną prośbę do ojca Rydzyka. Dlaczego w niedzielę o godzinie 6 jest... Dopiero anioł pański się zaczyna 6:30. Czy w niedzielę jest zmieniony czas? Nie rozumiem tego. I to już chciałam kilkakrotnie zwrócić.
Ale kiedy, a kiedy tak jest? Kiedy
każdą
tak jest?
Niedzielę o 6:30 rano? Dopiero jest anioł pański w Radio Maryja. Nie o 6:00.
Aha, rano,
tak,
rano.
Także bardzo zaraz, proszę na to zwrócić uwagę.
Proszę posłuchać, proszę Maria. Bo mamy, wtedy zaczynamy w niedzielę, tak, zaczynamy troszeczkę później na żywo, aha, program, bo od godziny 3:00 rano aż, tak, do tego momentu na żywo jest program z automatu.
Rozumiem. Jeszcze mam taką serdeczną prośbę, bo zmarła pani Ewa Teresa Gulbinowicz, która Malinowska, która bardzo działała tu w ośrodku dla bezdomnych na Żytniej. To jest rodzina księdza kardynała Gulbinowicza.
Pani Maria, jak pani... Jaka?
Pani Ewa Teresa Gulbinowicz-Malinowska. Zmarła tydzień temu, będzie jutro pogrzeb, tak żebym prosiła o modlitwę.
Ewa Teresa Gulbinowicz, tak?
Tak, Ewa Gulbinowicz-Marynowska, rodzina księdza kardynała Gulbinowicza.
Maryniarska, tak?
Tragicznie zmarła, tak.
To nie siostra czasem jego?
Słucham, nie, znaczy to jest dalsza rodzina.
Dobrze.
Ale bardzo bym prosiła, dobra, też, dziękuję, o modlitwę, bo tutaj też, też stawała, też modliła się na różańcu, pikietowała przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.
Bardzo dziękuję.
I wspaniałe osoby dzięki Radio Maria poznała, bo dostała telewizor z dekoderem i bardzo się miła taka przyjaźń ogromna zawiązała między tymi ludźmi, którzy sprezentowali i naprawdę byli do końca przy koleżance naszej.
Tak, znaczy ja tylko powiem tyle, że teraz jak te, no to proszę słuchacze o modlitwę, to jeden raz mówimy, dobrze, jeden raz dołączamy do modlitwy i mówimy o tym i mówimy później, że przekazujemy to, kładziemy to przy ołtarzu w kaplicy radiowej. Dlaczego? Bo już tych chętnych było tak dużo,
nie wiem, tak,
że...
Nie wiem, czy była tak Ewa szerstwą ofiarną, bo żeśmy właśnie zaczynało się w telewizji, trwam różaniec i było po prostu intencja za ojczyznę, o pokój na świecie i powiedziała za Putina i zapalała małe te podpłomyki, te świeczki podgrzewacze i po prostu sukienka się zajęła i się bardzo poparzyła i w szpitalu zmarła. Także nie wiem, czy to nie była rzeczą ofiarną.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Pani Ewo.
Z Panem Bogiem, Matką Bożą.
Z Bogiem. Z Bogiem. Proszę księdza, odbieramy telefon, tak?
Tak, bardzo proszę oczywiście.
Proszę, Radio Maria. Słucham.
Halo?
Słucham, przejmie.
Halo?
Radio Maria, słucham.
Niech będzie pochwalony z Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
cieszę się, że usłyszałam swojego kochanego księdza Jerzego Gardę. Kłania się Krystyna z Warszawy. Akurat jestem po ekstrakcji dwóch zębów. Przepraszam, to może seplenie, nie będę za dużo mówiła, ale dziękujemy. To jest święty kapłan, niezłomny, tak jak mówiłam już niejednokrotnie. To jest jeden ze świętych kapłanów, bo już wymieniałam na antenie, którzy jeszcze. I daj Boże, żeby dalej tak działał, ale modlę się za niego codziennie, żeby troszkę odpoczął, bo już mu się należy odpoczynek. On za dużo działa, wszędzie jest tam, gdzie potrzeba, według Bożego planu, a sam nie dba o własne zdrowie. Pozdrawiam też całe kapłańskie ręce, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść
I
Boże.
Też zapraszamy właśnie w środę, to ksiądz ogłosił, bo ma nasza grupka jest wspaniała, się modlimy, ale jeszcze jest mało osób. Dziękujemy bardzo.
Z Panem
Bogiem. Szczęść Boże, jeszcze raz wszystkiego dobrego. I księdza pozdrawiam Ryzyka, jak najbardziej ta dyrektora. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Również pozdrawiam Panią Krystynę.
Proszę, Radio Maria, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz prowadzący Andrzej Pozon z Chybieszowa. Jestem na antenie już.
Ja oczywiście, księże, prowadzę.
Więc chciałem pozdrowić księdza Jerzego Gardę, ponieważ razem się z seminarem byli. Co prawda ja o dwa lata troszkę różnica, ale muszę powiedzieć, że ilekroć przyjeżdżał czy odwiedzałem go, zawsze tak zarażał mnie to dobrą intencją pomocy dla misji. I dlatego często jeździłem w drugim kierunku, na wschód, na Ukrainę, by pomagać tamtym ludziom i dane mi było odzyskać kościół we Włodzimierzu Wołyńskim, kiedy był zajęty przez 50 lat. Pozdrawiam i ojca dyrektora, i księdza Jerzego. Dziękuję za jego przyjaźń, bo razemśmy z seminarium byli i byłem u niego na permisji nawet.
Proszę, jak to świat mały, prawda?
Prawda. Tak właśnie. Ja również pozdrawiam bardzo serdecznie księdza Andrzeja Puzona, prawata.
Tak jest.
Ksiądz prawat Puzon?
Tak jest.
A to przy księdza ksiądz zakładał te... A jak ten zespół jest?
Ojcze dyrektorze, więc do dzisiaj działamy, pracujemy, śpiewamy.
Poznaliśmy się w Zamościu.
A w Zamościu, a później w Częstochowie śpiewali, ojcze
tak,
dyrektorze.
Tak.
25 lat jest w Chrubieszowie Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej, Religijnej Wojska Polskiego, który wcześniej był w Kołobrzegu, a później tam zlikwidowany i biskup Andrzej Zubczow w Chrubieszowie, masz wojsko. I od tej pory jest w Chrubieszowie.
Proszę nam dać namiary, kiedy to jest, byśmy się zainteresowali tym.
Ojcze dyrektorze, zrobię to z wielką przyjemnością i zaproszę.
Na maila do ojca Grzegorza Moja. Dobrze?
Dobrze.
No bo to jest, ale pięknie. Cieszę się. Jak się ten zespół nazywał?
Lechici.
I dalej się tak nazywają?
Dalej się nazywa i pan Leszek Opała nadal właśnie jest kierownikiem muzycznym.
No właśnie, a ksiądz jest w stopniu wojskowym jakim?
Pułkownik.
No właśnie. Pięknie.
Także pozdrawiam serdecznie
to
dziękuję za te lekcje o misjach księdzu Jerzemu.
Tak, ale dziękujemy.
Dobre słowa księdzu Puzonowi Andrzejowi.
I zobaczmy, ale zobaczmy, jacy wspaniali księża, prawda? I to jest...
Proszę ojca, właśnie on wspominał o rodzicach. Nie powiedział jedno, że ojciec jego był nauczycielem i właśnie jego ze szkoły wywalili, gdzieś tam wyrzucili, bo za gorliwym katolikiem.
Do seminarium poszedłem. Tak.
No właśnie.
Za pójście do seminarium.
Tak. Za mało czasu, żeby o wszystkim powiedzieć.
Ale czyli rodzina ponosiła też konsekwencje.
Oczywiście, że tak.
A dzisiaj
też. Do dzisiaj pamiętam w Chełmie na ulicy Chrubieszowskiej 75.
Tak, zgadza się. To dobrą pamięć masz, Andrzejku, dobrą pamięć.
Ale pięknie, ale
Panie Boże, pozdrawiam sobie.
Pięknie, gratulacje. Gratulacje, że właśnie to jest wiara, prawda? Rodziców.
Tak jest.
No i później tak kapłani jest. Wychodzą, tacy niezłomni. Tak, czyli tak rodzina.
Ja powiedział, że ich w domu kilkoro było. To nie była tylko singiel ksiądz Jerzy, ale tam była rodzina z kilku dzieci składająca.
Piątka nas.
O właśnie, piątka. To taka rodzina pełna.
A dzisiaj w Kaliszu był ksiądz biskup Jamrozek Stanisław z Przemyśla i on jest z rodziny 12 dzieci, powiedział, i on był 12.
A później
w zakrystii podszedł do mnie ksiądz i mówi, ja pochodzę z Chojnic, jestem 10. dzieckiem, a jeszcze po mnie była siostra 11.
No i ja proszę ojca,
proszę zobaczyć, tylko... rodzina, gdyby były te aborcjonistki wtedy takie pazerne, za przeproszeniem, prawda, to by ich nie było. Ilu wspaniałych Polaków nie żyje dlatego, że zabili, że ta propaganda. No a jeżeli jeszcze mówię o księdzu biskupie Jamrozku, to pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, czy ja pozdrowiłem w Kaliszu księdza arcybiskupa, nie jestem pewien, księdza arcybiskupa Adama Szala, który też z Przemyśla, bo dzisiaj był Przemyśl w Kaliszu, też z Przemyśla, i ksiądz arcybiskup będzie przewodniczył naszej mszy świętej i tak to jest jego hasło z Maryją, posłani w pokoju na naszą pielgrzymkę. No zobaczmy, to są kapłani też z rodzin. U księdza Andrzeja
było pięcioro
dzieci.
Było, proszę, ja szósty, ostatni.
Który był ksiądz? Który?
Szósty.
No to nie pięcioro, tylko sześcioro.
Sześcioro.
A jakby, no widzi ksiądz, gdyby były te aborcjonistki, te towarzyszki, takie co to teraz szaleją, to nie wiadomo, czy by nie zabili księdza. I księdza by nie było. I tyle dobra by nie było, prawda?
No właśnie.
A ksiądz Jerzy, który jest z kolei?
Ja czwarty jestem. Ja tylko powiem właśnie, gdyby mamusia posłuchała sugestii konsylium lekarskiego, który skazali mnie na aborcję, żeby mamusi w ogóle życie ratować. To by mnie nie było, ale i mamusi chyba też by nie było. A tak, ja przeżyłem i mamusia też.
No, i tyle dobra.
Miałem być właśnie.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę, księże Jerzy, to może na razie skończymy, bo jeszcze musimy tutaj parę informacji. Dobrze? Czy można prosić o błogosławieństwo?
Z miłą chęcią.
Dla nas wszystkich.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was i wasze rodziny, szczególnie te, które może przeżywają trudności, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
I najlepsza nasza Matka Maria Częstochowska, niech wszystkich ma w swojej opiece.
Bóg zapłać serdecznie, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Proszę Państwa, i tak rozmawialiśmy, pięknie słyszeliście te rozmowy. Na koniec jeszcze kapłan się przyłączył. Tak, ksiądz Andrzej Puzon z Rubieszowa. Kiedyś w Zamościu poznaliśmy się. Był koncert. Piękny jest w stopniu pułkownika. Pracuje z ludźmi, z młodzieżą. Zobaczcie, ile dobra jest. Właśnie kapłani. Czy my się modlimy o powołanie kapłańskie i zakonne? Jak to jest z nami? Czy my się modlimy też o powołania do zgromadzenia redemptorystów, misyjne zgromadzenie, o kapłanów świętych, charyzmatycznych, o kapłanów, którzy pójdą do ludzi, jak słyszeliście, jak tutaj ten kapłan, czy ci kapłani, którzy się odezwali. Chwała Panu, że tacy są. Wszystkim tak pod rozwagę, a równocześnie jako modlitwa, ta pieśń, Żniwo w koło wielkie, wykonuje reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Weźmy sobie to do serca. to właśnie powołania kapłańskie i zakonne. Jeszcze musimy kiedyś rozmawiać z siostrami zakonnymi. Jak to jest z tym powołaniem? To jest piękne oddanie się Bogu i człowiekowi na zawsze. Za chwilę będziemy odmawiali kompletę, bo już jest 23:25. Jeszcze parę informacji. Pierwsza, przepraszam, już nie mogę już telefonów odbierać. Proszę wybaczyć, bo wszystko ma ograniczony czas. Bardzo ważna informacja. Letnia szkoła świętego Jana Pawła II. Posłuchajmy. I może weźmy sobie coś do pisania, może ktoś zgłosi się, może chce. Jana Pawła II chcą wymazać z naszej pamięci. Są takie siły, te, które walczą przeciwko Panu Bogu, przeciwko Kościołowi. to przychodzi też do Polski. Trzeba to widzieć, to jest no, sprytna manipulacja. Tak. A Jan Paweł II to największy z rodu Słowian Polaków, niesamowite bogactwo myśli, bogactwo duchowości, niezwykły Polak. Posłuchajmy, zapraszamy na tę letnią szkołę wszystkich chętnych, ale tak w pierwszym miejscu bractwo świętego Jana Pawła II. Kochani, spróbujmy jeszcze bardziej pogłębić się. Posłuchajmy i zapiszmy sobie telefon, gdzie można się zgłaszać. Jak co roku w lipcu, tak również teraz zapraszamy na letnią szkołę Jana Pawła II. Rozpoczynamy 13 lipca od mszy świętej o godzinie 18 do soboty 16 lipca do obiadu o godzinie 13. Zapisy w recepcji Kampusu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Telefon 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. Zapraszamy bardzo serdecznie. W tej szkole poznamy lepiej dziedzictwo myśli i ducha świętego Jana Pawła II. Te siły liberalno-lewicowe, bardzo dobrze zorganizowane, które walczą z Kościołem, chcą zniszczyć Kościół, to bardzo jasno widać w świecie całym. Do Polski też to coraz bardziej przychodzi. One również chcą wymazać z historii świętego Jana Pawła II. Chcą, żebyśmy nie poznali jego wielkości, jego nauki, jego świętości. Tym bardziej poznajmy. Zapraszamy was wszystkich Polaków, wszystkich rodaków. Zapraszamy koniecznie bractwo świętego Jana Pawła II na letnią szkołę świętego Jana Pawła II. Prowadzi wybitny znawca naszego największego rodaka, wielkiego papieża, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Zapraszamy. Zaproście także innych, którzy o tym nie wiedzą. Od 13 do 16, proszę państwa, letnia szkoła świętego Jana Pawła II. W lipcu, w sierpniu z kolei będzie dla młodzieży warsztaty. O tym też mówimy. To jest też na naszym portalu, można znaleźć. A w sierpniu, 1 sierpnia, dziękczynienie w rodzinie. Pamiętajmy też, tym razem już nie we wrześniu, ale w pierwszą sobotę sierpnia. Proszę państwa, jeszcze było dzisiaj o kapłaństwie. Może zakończmy to modlitwą świętego Jana Pawła II o powołania kapłańskie i zakonne. Módlmy się wszyscy. Dobry Ojcze, dzięki kapłanom głoszącym dobrą nowinę, celebrującym liturgię i udzielającym sakramentów jesteś blisko mnie. To przecież przez ich posługę i wypowiadane przez nich słowa przeistoczenia Twój Syn Jezus Chrystus staje naprzeciw mnie żywy, prawdziwy. To dzięki nieustannej modlitwie braci i sióstr zakonnych spływa na nas cały zdrój Twoich łask. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, papieża wsłuchującego się w Twój głos, proszę Cię, Ojcze, o święte powołania kapłańskie i zakonne. Proszę, aby ci, do których skierujesz zaproszenie do stanu duchownego, nie wahali się, ale umieli z radością na nie odpowiedzieć. Ci zaś, którzy pójdą za Twoim głosem, niech będą świętymi, by trwał owoc ich pracy apostolskiej. Amen.
Tego świata na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. Posyłam was radosną głosić. Tak jak ojciec mój.